Raz, dwa, trzy, hop, skaczemy do Waszyngtonu. Mamy nadzieję, że w basenie jest woda. Pani redaktor Irena Lasota przy telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Jeżeli jestem tą wodą, to tak, jestem i to za wielką wodą, tak.
Za wielką wodą. Prezydent Donald Trump powiedział, że ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa w Stanach Zjednoczonych jest bardzo niskie. Czy to zdanie prezydenta podzielają amerykańskie media?
No, powiedziałabym, że media to by mnie tak bardzo nie interesowało, ale zdania prezydenta Trumpa nie podzielają wszyscy specjaliści, to znaczy ludzie zatrudnieni w Center for Disease Control, czyli w chyba najsilniejszym na świecie ośrodku zdrowia, rozpowszechniania się chorób. Również minister zdrowia też nie zgadza się z prezydentem Trumpem. Prezydent Trump powiedział coś w rodzaju, że jest 15 zakażonych, z których wszyscy wyzdrowieją i wszystko będzie bardzo dobrze. Więc nawet wedle oficjalnych danych jest 60 osób zakażonych. Natomiast problem polega na tym, że prezydent Trump odnosił się do tego, jakby to był taki nieprzyjemny polityczny problem. Natomiast wszyscy już rozumieją, że jest to problem, natomiast rozmiarów tego problemu nie znamy jeszcze i o tym właśnie mówili dzisiaj specjaliści w media. Trzeba powiedzieć, że media nie są, znaczy mogłyby być dużo bardziej antytrumpowe w tym wypadku, ale widocznie zachowują przyzwoitość, mianowicie uważają, że jednak sprawa informowania ludzi o tym, czym naprawdę jest koronawirus i co się z nim dzieje, jest ważniejsza niż walka polityczna. A niestety jest tak, że nie za dużo wiemy o tym koronawirusie. Między innymi dlatego, że dopiero niedawno zaczął się rozpowszechniać w krajach, do których można mieć zaufanie co najmniej, że dane, które podają, są prawdziwe. Mam na myśli Włochy, które w tej chwili mają największą w krajach zachodnich epidemię, czy najwięcej zachorowań, czy ludzi, którzy są pozytywni, znaczy mają tego wirusa. Natomiast niektóre dane z innych krajów wzbudzają panikę. Między innymi Południowa Korea postanowiła zbadać 200 tysięcy, 250 tysięcy ludzi i okazuje się, że jakiś procent już teraz widać, że mają tego wirusa, czy i tutaj specjaliści z CDC, to się nazywa, no mają, że po prostu uważają, że nie należy panikować, tylko że bardzo potrzebny jest zdrowy rozsądek i że nie znamy tego wirusa na tyle, żeby wiedzieć, czy przeciwciała, które ludzie mają, są już przeciwciałami, które sobie wytworzyli przedtem, czy nie. I że najważniejsze jest, jak zawsze w epidemiach, sprawdzać, jak przenosi się ten wirus. I tego to najmniej wiemy. Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy pojawił się chory, który ani nie podróżował, ani nie spotykał się z nikim, kto podróżował. No i trzeba powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, że właśnie ten jeden pacjent, który prawdopodobnie przeżyje, bo to nie jest wieku, w którym jest najbardziej zagrożony, ale jest to najciekawszy dla epidemiologów przypadek, ponieważ epidemiolodzy muszą przede wszystkim sprawdzić, jak taki wirus się rozpowszechnia, jaką drogą i co go może zatrzymać. To, że w Polsce nie ma żadnych jeszcze zachorowań, jest bardzo dobrze, jest bardzo dobre, ale nie świadczy to o tym, że gdyby na przykład nie zbadać 100 tysięcy osób, które były gdzieś na lotnisku, nie znajdzie się nosiciela tego wirusa, co wcale nie znaczy, że nosiciel tego wirusa musi jednocześnie być osobą, która zachoruje. Więc ja się zgadzam z tym, że politycy powinni jak najmniej się w tej sprawie wypowiadać, a powinni się wypowiadać specjaliści i zdaje ministrowie zdrowia w różnych krajach, przeważnie są do tego kwalifikowani.
Jak, w jaki sposób epidemia, szczególnie w Chinach, przekłada się na gospodarkę i jakie są przewidywania ekspertów w dziedzinie gospodarki, amerykańskich ekspertów?
No więc tutaj muszę powiedzieć, że na początku było coś bardzo dziwnego, mianowicie chyba sekretarz handlu czy sekretarz skarbu powiedział na początku epidemii, że widzicie, myśmy przewidzieli, że spadnie spadną obroty z Chinami na niekorzyść Chin i ta epidemia jakby temu sprzyja, no ale potem się okazało, że to, co prezydent Trump uważa za swój największy sukces, czyli wysokie notowania giełdowe, nagle giełda zaczęła się załamywać i wtedy, znaczy giełda się załamuje i z tego powodu, że Chiny w tej chwili w dużej części zamarły ekonomicznie, gospodarczo, ale też to, że inne kraje muszą zwolnić swoją gospodarkę, ponieważ to nam pokazuje, być może ten kryzys jest, do tego się przyda, że zobaczymy, jak bardzo światowa gospodarka zależna jest od Chin. No na przykład weźmy sprawę maski na twarz, które wedle jednych coś mogą zapobiegać, wedle innych nie. Ale na przykład Stany Zjednoczone chciałyby w tej chwili puścić na rynek 300 milionów masek, ale ich nie ma, dlatego że część tej maski, nie wiem, czy chodzi o tasiemki, czy chodzi o jakąś jedną część, jest produkowana tylko, czy było przede wszystkim w Chinach i dlatego Stany być może zaczną produkować swoje maski, nie made in China, kiedy już będzie po epidemii. Więc to jest jeden z tych przykładów, ale mówimy też i o samochodach, o komputerach, o właściwie, no nie ma w tej chwili krajów na świecie, których gospodarka nie jest związana jakoś z Chinami. Niewykluczone, że jeżeli epidemia potrwa jeszcze kilka dni, a zwłaszcza kilka tygodni, to rzeczywiście cała gospodarka światowa się zwolni i na to właśnie giełda zwykle jest tak, no patrzy w przyszłość i to, że zaczęło się pewne zwolnienie ekonomiczne, obniżyło notowania na giełdzie i specjaliści, jak zawsze w momentach kryzysu, nie bardzo wiadomo, czy specjaliści są dostatecznymi specjalistami, ale oceniają, że giełda będzie spadać i że to może też obniżyć notowania prezydenta Trumpa. To jest o tyle ironiczne, że przecież normalny człowiek, który, znaczy główni wyborcy Trumpa, nie są tymi, którzy mają najwięcej, którzy są, grają na giełdzie, tylko mówi się im, czy oni myślą, że jeżeli giełda ma wysokie notowania, to znaczy, że gospodarka idzie doskonale.
A czy coś się mówi na temat szczepionki?
No, to właśnie, prezydent Trump, no jakoś pan redaktor mnie wpuszcza, żebym ja zawsze powiedziała coś złego na mojego prezydenta Trumpa. Prezydent Trump powiedział dzisiaj na konferencji prasowej, na swoim briefingu, że no już jesteśmy na najlepszej drodze i już bardzo niedługo będzie szczepionka. Natomiast wszyscy specjaliści najbardziej optymistyczni mówią, że za rok mniej więcej może być szczepionka, ale może też i nie być przez dłuższy czas, ponieważ to znowu myślę, że byłoby warto, żeby słuchacze usłyszeli te różne rzeczy od kogoś, kto jest prawdziwym, znaczy jest specjalistą, jest wirusologiem czy epidemiologiem. Wirusy w początkowej fazie, na przykład tak jak ten wirus, koronawirus, są bardzo agresywne i nieznane są ich dokładne zachowania. Bo ja próbowałam się właśnie troszkę więcej dowiedzieć. Wirusy po to, żeby przeżyć, no muszą też się zaadoptować, a my i one się zmieniają, więc problem z tym jest, że ten koronawirus zmienia się i wiadomo, że się będzie zmieniał. Największa nadzieja jest w tym, że wirusy, podobno w odróżnieniu od bakterii, dobrze im się wiedzie w zimnie, więc im szybciej przyjdzie wiosna albo globalne ocieplenie, tym większe są szanse na to, że wirus no co najmniej pójdzie w uśpienie do następnych mrozów.
Czy wirus też by zajrzał do kampanii wyborczej demokratów, do prawyborów? Co tam się dzieje w obozie przeciwników Donalda Trumpa?
No znowu, jeżeli to odpowiedź na to, że czy mówili o tym wirusie, mówili, ale nie mieli nic specjalnego do powiedzenia. Natomiast ostatnia debata, która się odbyła dwa dni temu, no prawie robiła wrażenie, jakby wirus gdzieś dotknął niektórych z kandydatów, zwłaszcza Bernie Sandersa. No Bernie Sanders jest w tej chwili na ustach wszystkich, no bo tak, z jednej strony tych kandydatów no, było 17, teraz powiedzmy jest 8, ale naprawdę chyba tylko dwoje kandydatów z Partii Demokratycznej, może troje, ma jakieś szanse przeżycia jeszcze przez następny tydzień, to znaczy 3 marca są te prawybory, mega prawybory w kilkunastu stanach i nie wyklucza się, że odpadnie paru kandydatów. Natomiast akcje Bernie Sandersa bardzo idą w górę. Znaczy jego procenty w badaniach opinii publicznej i w związku z tym zaczęto coraz bardziej zwracać uwagę i słusznie na to, kim jest Bernie Sanders. No perspektywa, że w listopadzie będzie Trump przeciwko Bernie Sandersowi, spędza sen z oczu wielu demokratom i wielu ludziom, ponieważ nie wszyscy są albo demokratami, albo republikanami, tylko po prostu mogą być normalnymi obywatelami. I to, co na przykład ludzie interesujący się polityką wiedzieli, to teraz dowiadują się o tym szersze rzesze. Sanders nie jest po prostu lewakiem, to jest trockista, to jest człowiek, który miał 40 lat możliwości przyłączenia się do nurtu demokratycznego czy do partii demokratycznej, ale w różnych kombinacjach deklarował się, czy przyłączał się do tak jakichś nieznanych radzkich grup i wyskoczyło 2 dni temu czy 3 dni temu to, gdy w wywiadzie no właściwie pochwalił Fidela Castro, to znaczy pytano go o Kubę, na co Sanders powiedział, no ale tam zlikwidowano analfabetyzm czy coś takiego. I tutaj trzeba powiedzieć, że reakcje były różne, ponieważ ludzie troszkę się boją krytykować za bardzo komunizm czy lewactwo, ale właśnie kandydat, który nie ma żadnej szansy, ale być może jest z nich najinteligentniejszy, czyli tak zwany mer Pete Buttigieg, najlepiej mu odpowiedział właśnie, mówiąc, że to jest klasyczny sposób chwalenia dyktatur, ponieważ każda dyktatura coś ma takiego, za co można ją pochwalić. I jakoś wyciągnął właśnie ten lewacko-trockistowskie myślenie Sandersa. Sanders strasznie się denerwuje teraz na tych debatach, ale mimo to, a może dlatego właśnie, jego popularność rośnie. I chyba najważniejsze, bardzo ważne będzie też obserwowanie prawyborów w Południowej Karolinie w sobotę, ponieważ jeżeli tam Bernie Sanders jakoś będzie miał dużo lepsze wyniki niż były wiceprezydent Joe Biden, to być może znaczy, że Sanders będzie zwycięzcą aż do prawyborów.
Będziemy obserwować. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Dobrego dnia.
Waszyngton zasypia, a my budzimy się w poranek. Wnet trwa Irena Lasota prosto z Waszyngtonu. Na zegarze godzina 7:32. I o poranku zawitał do studia Radia Wnet na 5. piętrze w budynku Pasty Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, jednej z największych czy największej polskiej spółki.
Największej.
Większa od PZU. Tutaj mamy przez okno, widzimy wieżowiec PZU. Orlen jest już teraz większy?
Orlen jest firmą większą. Orlen jest na 6 kontynentach, w 100 krajach, jeżeli chodzi o handel. Orlen bardzo dynamicznie się rozwija. Orlen bardzo mocno inwestuje poprzez rozwój, ale Orlen również bardzo idzie w kierunku akwizycji, więc też to jest dodatkowy, taka siła rozwoju. Firmy można rozwijać przez akwizycję, ale firmy również można rozwijać poprzez rozwój.
Ale zanim przejdziemy do tych wielkich transakcji, porozmawiajmy o czymś szlachetnym, bo kiedy byliśmy w Wilnie, kiedy byliśmy na otwarciu hospicjum dla dzieci, pan prezes również był. Była taka duża uroczystość w domu polskim. Tam pan występował i powiedział pan o siostrze Michaeli, że zrobiła na panu wielkie wrażenie. Wtedy, kiedy pierwszy raz przyszła do pana gabinetu, to pan zobaczył w jej oczach co?
Tak, siostra zrobiła wielkie wrażenie. To było niespodziewane spotkanie, nieplanowane nawet spotkanie. Siostra pojawiła się praktycznie znikąd. Ja nie znałem siostry wcześniej, ale generalnie przyjąłem siostrę w tym czasie, nie miałem dużo czasu, ale zobaczyłem, że siostra właśnie ma taki pierwiastek twórcy, że siostra ma w oczach, zobaczyłem w oczach jej coś więcej i oczywiście i siostra naprawdę jest osobą niezwykłą, pełną charyzmy, bardzo mocno pomagająca innym ludziom, tak naprawdę żyjącą dla innych ludzi. I stwierdziliśmy wtedy, że pomożemy siostrze. No, siostra budowała pierwsze hospicjum dla dorosłych w Wilnie. Jej marzeniem było wybudować hospicjum dla dzieci w Wilnie, a my przecież również, panie redaktorze, tam mamy swoją firmę Orlen Lituwa. To jest największa firma, rafineria w Modrzejkach, to jest największa firma na Litwie i też uważam, że my również powinniśmy spełniać pewne zadania społeczne, ponieważ korzystamy z tamtego rynku, korzystamy z obywateli litewskich i kilkakrotnie rozmawiałem z siostrą, przecież też byłem wcześniej u siostry, jeszcze przed budową tego domu, stwierdziłem, że firma nasza pokryje połowę kosztów, zainwestuje w budowę hospicjum dla dzieci. Oby tam żadne dziecko się nie znalazło. To jest wielkie, niesamowite nieszczęście, no, ale żyjemy na ziemi, takie przypadki się niestety zdarzają i oby te dzieci miały naprawdę właściwą opiekę i godną opiekę.
Jak pan prezes popatrzy na półkę, tutaj w naszym studiu są skrzydła anioła, to są podziękowanie od siostry Michaeli. Jeszcze raz dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy też przyczynili się do tego, że hospicjum dla dzieci powstało, bo mieliśmy zbiórkę na rzecz hospicjum w radiu wnet i rzeczywiście siostra Michaela, tak jak pan prezes mówi, robi wielkie wrażenie, ale teraz już przejdźmy do tych spraw, które są związane bezpośrednio z zamierzeniami Orlenu, czyli z tą akwizycją, jak pan prezes powiedział, spółka energetyczna Energa ma być przejęta przez Orlen. Po co?
Spółka Energa, staramy się, by była przejęta przez Orlen, no po to, byśmy mogli dalej robić biznes, po to, byśmy bardziej mogli się rozwijać, po to, żeby ta spółka też mogła się bardziej rozwijać. Orlen w przeciągu 4 lat zarobił 23 miliardy złotych i Orlen musi inwestować, a to, co mówię, inwestycja również jest przez przejęcia. Jeżeli my również w Orlenie mamy tą nogę energetyczną, ten pion energetyczny, który rozwijamy, bo przecież jesteśmy czwartym producentem energii w Polsce, już mamy elektrownie gazowe. My również jesteśmy na etapie projektu i niedługo będziemy na etapie inwestycyjnym, jeżeli chodzi o offshore, czyli farmy wiatrowe na Bałtyku. To Energa, przejęcie energii daje nam, zwiększa nam jeszcze bardziej te możliwości rozwoju pionu energetycznego, a połączenie Orlenu z Energą jest takim połączeniem komplementarnym. Możemy bez problemu, my mamy doskonale rozwinięte sprzedaż. Energa ma doskonale rozwiniętą sieć dystrybucyjną. My mamy generalnie, my więcej produkujemy znów energii elektrycznej niż Energa, więc to, co powiedziałem, są to połączenia komplementarne. Takie połączenia stosuje się na całym świecie, a z drugiej strony, panie redaktorze, w Polsce jako naszemu krajowi, ale również nam są potrzebne inwestycje w niskoemisyjne źródła wytwarzania lub zeroemisyjne źródła wytwarzania. Posiadamy pieniądze, posiadamy doświadczenia energii, bo Energa to jest spółką, która ma najwięcej tej energii zielonej w swoim portfelu i automatycznie będziemy dalej inwestować w te źródła wytwarzania energii, choćby w elektrownie gazowe. Energa ma 2 projekty i my również tam chcemy inwestować
o tych inwestycjach, ale najpierw na to wszystko musi się zgodzić Komisja Europejska.
Tak, oczywiście my już pracujemy z Komisją, była fraza prenotyfikacji, był wstępny wniosek, było do tego wniosku wiele pytań, po skończeniu tego złożyliśmy główny wniosek koncentracyjny, oczywiście wcześniej rozmawiając z Komisją i sądzę, że w ciągu 30 dni, mam taką nadzieję, będzie wydana decyzja.
A w sprawie Lotosu jest już wydana decyzja?
W sprawie Lotosu nie ma jeszcze wydanej decyzji, to jest trudniejsze.
A kiedy wniosek był złożony?
Wniosek, to znaczy się, to pierwsza faza była zdecydowanie wcześniej, to już półtora roku temu, później była druga faza pogłębionych analiz. Jeżeli mówimy generalnie o Lotosie, to jest zdecydowanie cięższy proces, bo tu następują pewne połączenia na rynku i tu ten proces wymaga zdecydowanie, tu jest większa koncentracja tak naprawdę i to wymaga zdecydowanie większych formalności z tej strony.
I kiedy pan się spodziewa?
Mam taką nadzieję, że jeżeli procedura stop the clock będzie odblokowana, a lada chwila, a będzie, sądzę, że do połowy roku decyzja będzie.
W Radiu Wnet mówimy, Wnet będzie, ale to Wnet to jest ile? To jest
do połowy roku, więc sądzę,
to
że do końca czerwca. Panie redaktorze, takie procesy przy takich połączeniach, przy dużym udziale rynku nieraz trwają 3-4 lata. My do tej pory zaczęliśmy ten proces w 2018 roku. Tak naprawdę list intencyjny oczywiście podpisaliśmy wcześniej, ale pewne działania w związku z pewnymi sprawami korporacyjnej rozpoczęliśmy 4 miesiące później, więc sądzę, że ten proces na pewno około 2 lat do zgody komisji to byłby bardzo szybki proces.
Ale od strony prawnej i finansowej cały projekt przejęcia Lotosu jest przygotowany, jest zapięty.
Ale oczywiście
Komisja Europejska jak powie tak, to wtedy można to zrobić szybko?
To jest bardzo skomplikowany proces, bo to nie tylko, że to jest wiele badań, wiele wycen, wiele analizy, to są też warunki zaradcze, to są naprawdę bardzo mocne rozmowy z naszą konkurencją, które też opinie komisja bierze pod uwagę. To są rozmowy z komisją. To jest koncentracja duża hurtu, to jest koncentracja detalu, to jest również, to są rynki zewnętrzne. Przecież my jesteśmy nie tylko w Polsce. Orlen swoich przychodów ma 60% poza rynkiem polskim, więc tam też komisja bada koncentrację na każdym rynku, na którym my jesteśmy Unii Europejskiej, więc my również te koncentracje badamy. My dostarczamy analizy. To we wszystkim, panie redaktorze, przecież Orlen nie produkuje tylko paliwa. Orlen produkuje nawozy, Orlen produkuje energię, Orlen produkuje części smarne, oleje. Orlen również to spółki zależne, które robią pewne usługi, które Orlen i Lotos, no, to, które też będą później połączone. Tu też się bada poziom koncentracji. To jest zdecydowanie bardzo, bardzo, bardzo ciężki proces, ale robimy wszystko, żeby ten proces przeprowadzić, bo jeszcze raz podkreślę, ten proces opłaci się Orlenowi, Lotosowi, a przede wszystkim nam, Polakom, opłaci się ten proces. Dziś na całym świecie rosną obciążenia i regulacyjne. W związku z tym trzeba szukać pewnych możliwości optymalizacyjnej. Dziś powinniśmy robić wspólny zakup ropy. Dziś powinniśmy generalnie, bo poprzez to uzyskujemy, mamy większe wolumeny, jesteśmy bardziej atrakcyjniejszym klientem w tym zakresie. Przez to bardziej nie rozmawiamy z trzecim, z czwartym generalnie pośrednikiem, tylko bezpośrednio rozmawiamy z narodowymi koncernami. I to tak naprawdę po pierwsze gwarantuje biznes, a po drugie gwarantuje bezpieczeństwo państwa, bo jeżeli z kim robisz duże biznesy, duże operacje finansowe, to również strona oferuje ci bezpieczeństwo.
Jakby doszło do tego połączenia, to w skali europejskiej, które miejsce będzie zajmował Orlen?
Jeżeli nawet dojdzie do połączenia, widzi pan, panie redaktorze, te wszystkie wielkie firmy, z którymi my konkurujemy, już połączyły się 20 lat temu, 30 lat temu, miały tą odwagę i szły w tym kierunku, by się łączyć, by tworzyć multienergetyczne spółki. U nas tej odwagi nie było. U nas generalnie za bardzo w tym było takiej niezdrowej wcześniej polityki, za czasu Platformy i PSL-u jeszcze wcześniej. I to był taki układ spółek postsowiecki. Każdy musi mieć ten żłobek taki sobie do zjedzenia, coś tam. Natomiast uważam, że jeżeli chodziło o taką globalną gospodarkę, nikt na to nie patrzył i automatycznie wszyscyśmy tracili, a przede wszystkim tracili na tym Polacy. Jeżeli chodzi o wielkość koncernu, panie redaktorze, i ci, co tak próbują nam narzucić swoją wolę, to są koncerny, ja podam przykład, choćby nawet BP kapitalizacji ma ponad 130 miliardów dolarów, my nawet po połączeniu może będziemy mieć kapitalizacji 16 miliardów dolarów, więc proszę zobaczyć. A z drugiej strony, panie redaktorze, to jest wręcz w polskiej racji stanu, by powstała spółka, która będzie miała możliwości inwestycyjne, bo dziś mówimy o dużych inwestycjach w energetykę, a dziś duże inwestycje w energetykę wymagają inwestora, który będzie posiadał odpowiednie środki.
Że Orlen teraz ma na koncie, wypracował 23 miliardy złotych zysku w ciągu
4 lat.
W ciągu 4 lat.
I poprzednio, w ciągu 8 lat Platformy i PSL-u to było 2 miliardy 900.
Ale z kolei pana przeciwnicy mówią tak, czy przeciwnicy dobrej zmiany, że cena na giełdzie Orlenu to było 108 zł w 2016 roku, a teraz jest, popatrzyłem, 66,60.
A to jeszcze muszę pana redaktora poprawić, to ja już jestem przeszło było 2 lata prezesem i jeszcze rok temu było powyżej 100 zł za mojej prezesury i to nie jest kwestia Orlenu, to jest kwestia otoczenia makroekonomicznego, otoczenia tego, co się dzieje na świecie. Jeżeli nasi przeciwnicy dobrej zmiany to mówią, to niech sprawdzą, jak inne spółki energetyczne na całym świecie, w Europie szczególnie, również na giełdzie przez ten trudny okres spadły. Więc
ale z czym to
giełda
jest?
Nie jest wymiarem...
Ale z czym to jest związane?
Ale oczywiście z niepokojem. My jesteśmy spółką, gdzie akcjonariusze to są głównie fundusze międzynarodowe i w takiej sytuacji fundusze międzynarodowe starają się w innych częściach świata lokować swoje środki i cała giełda leci, cała giełda w Europie leci, więc to są normalne spadki.
Ale natomiast popatrzył,
natomiast nie, to, co nie... mówię, natomiast wartość firmy nie można tylko i wyłącznie odzwierciedlić w żadnym wypadku giełdą, ponieważ no, są pewne niepokoje i te niepokoje przekładają się na wartość, na cenę akcji. Natomiast to nie ma nic, tak naprawdę to nie ma jakiejś jednej z większych wpływów również na wartość. Firma zarabia bardzo dobre środki i firma bardzo mocno inwestuje, firma się rozwija i jeszcze 6 czy 7 miesięcy temu akcje Orlenu były czy 8 miesięcy temu były powyżej 100 zł, więc to na pewno nie jest spowodowane żadną sprawą i psuciem Orlenu, bo Orlen się, to co powiedziałem, dynamicznie rozwija, Orlen bardzo mocno inwestuje, Orlen wydaje miliardy na inwestycje i Orlen goni te zaległości, które wcześniej nie były zrealizowane. Podjęliśmy w przeciągu tych lat tyle decyzji, że nie podjęto w przeciągu 30 lat decyzji i w Orlenie. To są decyzje na potężne inwestycje, rozwój petrochemii, rozwój energetyki, nowoczesne nawozy, reanimacja spółek, które praktycznie zależne były przygotowane do prywatyzacji. Potężne procesy akwizycyjne. Dam przykład. Orlen Południe miał być w 2015 roku zamkniętą firmą. Dziś ta firma zarabia, a firma generalnie olejowa, która notowała straty, dziś zarabia. Wszystkie praktycznie 99% spółek zależnych w grupie zarabia. Orlen Lituwa, mówimy o rafinerii. Przecież ta rafineria w 2014-15 roku była na skraju bankructwa. Teraz ta rafineria zarabia. Rozwijamy się dynamicznie, prowadzimy procesy akwizycyjne, zwiększyliśmy ilość rynków, zwiększyliśmy obroty.
Przecież myśmy przekroczyli... Przesunęliśmy się w kierunku Łotwy.
Tak, dokładnie. Myśmy przekroczyli również już ponad 110 miliardów obrotu. Więc panie redaktorze, jest to jedna z bardziej dynamicznie firm rozwijającej się w tej części Europy. Mamy odwagę, rozwijamy się. Natomiast to, co powiedziałem, giełda jest odzwierciedleniem sytuacji na świecie, która się dzieje. Wcześniej była sytuacja związana z Iranem. Pan redaktor zdaje sobie doskonale z tego sprawy. Później, teraz mamy sytuację koronawirus i to są sytuacje niezależne od nas. I pragnę zaznaczyć, my jesteśmy mniej odporni na tak zwane czynniki na świecie z racji tego, że jesteśmy firmą międzynarodową, z racji tego, że dużo kapitału u nas, funduszy, to są fundusze naprawdę międzynarodowe i w takiej sytuacji, jeżeli świat ma problemy, również nasza giełda i nasze akcje mają problemy.
Gdybyśmy popatrzyli na źródło dostaw ropy, to jak to wygląda?
Oczywiście przez te ostatnie 3 lata bardzo mocno zdywersyfikowaliśmy dostawy. Nasza rafineria w Płocku to jest kwestia już 50% ropy przerabiamy z innego kierunku niż kierunek wschodni i dzięki Bogu, że podjęliśmy takie decyzje, bo pamiętamy, 40 prawie 6 dni nie płynęła ropa rurociągiem ze względu na zanieczyszczenie chlorkami.
I odszkodowanie Rosjanie zapłacili?
Oczywiście, to znaczy się, myśmy złożyli wniosek i będziemy składać wniosek, ale to proszę zobaczyć, w historii czegoś takiego nie było, żeby 46 dni ropa nie płynęła rurociągiem, a polska gospodarka dzięki temu, że podjęliśmy odważne decyzje dywersyfikacyjne, nie ucierpiała. Na stacjach paliwo otrzymało stabilność, nie było paniki, wręcz w tym czasie olej napędowy i benzyna poszła do dołu. Pragnę jeszcze również zaznaczyć dla tych, co tak mówią, że ja pamiętam za czasu ich paliwo dochodziło do kwoty 6 zł, a nawet przekraczało 6 zł. U nas dzisiaj na stacjach benzyna jest poniżej 5 zł i raczej są tendencje spadkowe. W związku z tym widzę, że Polacy to widzą. I widzą jakość stacji. Jaka była ta jakość stacji jeszcze 5 lat temu, a jakość jest stacji teraz. No, mamy stacje jedne z najbardziej nowoczesnych w Europie.
Tylko na Orlenie pan prezes tankuje?
Ale oczywiście, że tylko na Orlenie. Kierunek jest jeden, Orlen.
A poznają pana prezesa pracownicy Orlenu, czy niekoniecznie?
Tak, ja mam, oczywiście, czy mnie poznają, czy nie, ja mam zawsze przyjemność przywitać się z pracownikami i nawet się przedstawić generalnie. Spotykam się z pracownikami, nie jestem przypięty do dwóch miejsc, jest jeszcze po firmach, w spółce, rozmawiamy, analizujemy. My nie tylko inwestujemy w biznes, inwestujemy w sport, panie redaktorze, bardzo dużo
rozwijamy. I zaraz jeszcze będziemy, bo jeszcze temat Energa nie został zakończony. 2,9 miliarda złotych, taka jest wycena Energa, spółki Energa przez Orlen, 7 zł za akcję, tak? To prawda?
Panie rektorze, to 7 zł jest to nasza propozycja, oczywiście analizujemy, nie chcę odnosić się tu do wyceny, pan policzył wycenę, jeżeli chodzi o akcje i pomnożył pan to na ilość akcji, więc ja bym, to jest wyliczenie pana redaktora w tym zakresie, to są rozmowy, zobaczymy, mamy wizję, jeżeli chodzi o energię. Każda spółka, która została przejęta przez Orlen, nigdy na tym nie straciła, a szczególnie nie stracą na tym ani Gdańsk, ponieważ no, my będziemy inwestorem w energię, również inwestorem w energię i to na zdecydowanie opłaci się Enerce.
Energia to też budowa elektrowni w Ostrołęce. Tam ta budowa szła pełną parą, ale nagle przestała iść, bo ktoś powiedział, że nie opłaca się inwestować pieniędzy w elektrownię węglową. Jaka jest sytuacja elektrowni w Ostrołęce?
Panie dyrektorze, my generalnie wszystko analizujemy. To jest normalne, że w momencie, kiedy chcemy przeprowadzić taką transakcję, analizujemy, dostosowujemy pewne swoje plany do strategii, które mamy. My mamy strategie związane z niskoemisyjnymi źródłami wytwarzania, analizujemy. Zarząd i energii podjął taką decyzję, związaną z wieloma kierunkami. Po pierwsze z kierunkiem finansowania. Po drugie zmieniło się podejście Europejskiego Banku całkowicie w tym zakresie. Pakiet klimatyczny, pewne uwarunkowania Unii Europejskiej. Uważam, że wszystko wymaga gruntownego przeanalizowania i dostosowania do pewnych naszych możliwości, do pewnych potrzeb, ale też generalnie uważam, że tak duże procesy, ja również w momencie, kiedy jako Orlen nabędziemy firmę Ostrołęka, będą pewne procesy zrewidowane.
Czyli rozumiem, że może być...
Jedno jest pewne, panie redaktorze, na pewno generalnie w Ostrołęce będzie inwestycja. Będzie inwestycja.
Czyli będzie elektrownia.
Będzie elektrownia.
Tylko nie wiadomo, czy na węgiel, czy na gaz.
Panie redaktorze, my również te aspekty analizujemy. Jeżeli analizujemy, to ja generalnie pozytywnie oceniam decyzję zarządów. Cieszę się z tą decyzją, że wstrzymano do czasu przeprowadzenia i z ich strony analiz, i z naszych strony analiz.
To przejdźmy w takim razie teraz do sportu, bo jakim sportem się pan prezes interesuje?
Wie pan, generalnie ja zdecydowanie lubię kolarstwo, ale my jako Orlen musimy się interesujemy się tak naprawdę bardzo dużo sportem. Jesteśmy największą firmą. Poprzez sport buduje się najlepiej rozpoznawalność marki tak naprawdę i to już robi cały świat. Ale sport również, jeżeli jestem największą firmą, to jest zadanie społeczne. My również mamy zadanie społeczne. W takim wielkim biznesie, jak jesteśmy, ten wielki biznes musi mieć zadania społeczne. I panie rektorze, poprzez to, że zdecydowanie więcej zarabiamy, więcej inwestujemy w sport. Myśmy praktycznie 100% zwiększyli inwestowanie w sport i proszę zobaczyć, jak dziś wyglądają inwestycje Orlenu Sport. Mamy w siatkówkę, mamy w koszykówkę inwestujemy, mamy lekkoatletów, mamy drużynę, mamy wszystkie sporty praktycznie motoryzacyjne. No przecież wszędzie jesteśmy, promujemy Orlen, ale przede wszystkim promujemy naszą najjaśniejszą Rzeczpospolitą i to na całym świecie, choćby nawet ostatnią decyzją związaną z tym, że jesteśmy tytularnym sponsorem Alfa Romeo Racing Orlen, gdzie bolid jest biało-czerwony, gdzie Robert jest trzecim kierowcą. Również wchodzimy w DTM-y, bo chcemy robić w Niemczech, w Czechach co-branding, a to jest bardzo znane wyścigi w tej części Europy. Czyli też tam chcemy bardziej budować rozpoznawalność. Oś, też przez Formułę. Jesteśmy w Formule 1 H2O, jak ja to nazywam, na wodzie, jesteśmy w powietrzu. Także bardzo mocno inwestujemy, promujemy nasz kraj w barwach naszych narodowych. To jest ważne dla nas, dla firmy, promowanie marki, bo przecież marka ma również pewną swoją cenę i wartość, ale to, co powiedziałem, choćby nawet Formuła 1 przed telewizorami ogląda 2 miliardy ludzi na świecie, to jest 140 godzin emisji na cały świat. No proszę zobaczyć, jak wtedy wygląda budowa naszej rozpoznawalności i firmy, i kraju. Natomiast jeżeli chodzi o Roberta, panie redaktorze, ja zawsze wierzyłem w Roberta, mam pewną satysfakcję.
Bo to była pana decyzja i pana połów.
To była moja decyzja, w pełni decyzja. Ja zastanawiałem się w 2018 roku, kto będzie twarzą tak naprawdę Orlenu i generalnie zacząłem zdecydowanie wcześniej rozmawiać z Robertem, tylko Robert przechodził wtedy badania, testy po bardzo ciężkim wypadku. Oczywiście wiele miałem doradź, że nie wchodź. Robert już jest sportowcem, który generalnie swój czas w sporcie miał, ale po pół godziny z Robertem spotkaniu zobaczyłem, że to jest człowiek, który ma wielką charyzmę. Zobaczyłem, że ten człowiek ma niesamowitą siłę woli. I na końcu tego spotkania jeszcze nikomu tego nie powiedziałem w mediach, ale panu powiedziałem mu to: słuchaj, Robert, widzę walkę w twoich oczach, widzę, że chcesz walczyć, widzę determinację. No i tak się stało. Robert w Formule 1 znalazł się dzięki nam, dzięki temu, że podpisaliśmy umowę z Williamsem. Widzieliśmy pewne problemy, które przez rok były, ale będąc rok w Williamsie, nawiązaliśmy wiele kontaktów, więc automatycznie też negocjując nowy sezon w 2020 roku, nie negocjowaliśmy tylko i wyłącznie z Alfą, tylko z innymi zespołami, ponieważ ja widziałem, że problem nie tkwi w Robercie. Widziałem, że problem tkwi w bolidzie. Często z nim rozmawiałem. I teraz widzimy, proszę zobaczyć, jak Robert wypada
czas
na testach. No proszę zobaczyć. No,
ale jest trzecim kierowcą.
Dokładnie. Proszę zobaczyć. Ja miał najlepszy czas na testach. Więc wie pan, czasami, żeby oceniać człowieka, to ja wszystkim zachęcam go poznać najpierw. I to nie tylko. Poznać, a potem robić pewnego rodzaju oceny. Wierzę w Roberta, wierzę, że on jeszcze pokaże swoją klasę, formę, bo pokaże, ale przede wszystkim będzie promował Orlen i będzie promował naszą ojczyznę. Jest to jeden z nielicznych naszych sportowców, który jest bardzo znany i ma wielką charyzmę na świecie, nie tylko w Polsce, ale poprzez to, że wygrał walkę samym sobą.
Kiedyś miał na kasku napisane JP2, teraz na tym kasku znalazło się miejsce dla Ojca Świętego?
Zawsze w sercu, nieraz nawet byłem obecny przy wywiadzie, w sercu Roberta zawsze Jan Paweł II jest mu bliski, tak samo jak my jesteśmy pokoleniem JP2, wychowanym w tym czasie, nawet w podobnej części Polski, i Robert bardzo sobie to ceni, ale te takie sprawy osobiste Roberta wolałbym, panie redaktorze, żeby o nich Robert mówił. Robert jest człowiekiem pełnym wiary, siły, charyzmy, siły woli, widać to w jego oczach, widać to w jego postępowaniu, a do tego ma niesamowity umysł, taki umysł mechaniczny, on czuje samochód, on potrafi o samochodzie powiedzieć wszystko. Ja sam wiem, jak jechał nieraz moim samochodem razem ze mną, to już zaczął mnie czasami denerwować, jak zaczął wymieniać, co tu by trzeba było podkręcić, zrobić i co się tucze, co się nie tucze. Nawet powiem szczerze, to co powiedział dopiero potem wyszło przy następnej, generalnie przy następnym sprawdzeniu samochodu. No przecież co jakiś czas jest przegląd samochodu, więc ma niesamowity taki umysł. Czuje samochód, czuje, wie, co brakuje, czuje i sądzę, że tak samo czuje bolida.
Szczególnie to nowe Alfa Romeo, którym przejechał najszybciej w Barcelonie okrążenie, ponieważ pan prezes powiedział, że jest pokoleniem JP2. My mamy audycję. Urodziłem się w roku 1920. Pan prezes urodził się w którym?
W 76. Ale moja świadomość jakoś jako człowieka właśnie była... Ja pamiętam takie dwa momenty. No, przecież to wtedy... To jest moment pierwszej pielgrzymki. Już byłem praktycznie dzieckiem, no, 3-letnim, ale generalnie to były takie chwile, że to się pamięta. To były takie chwile, kiedy to była nie ta atmosfera. Jak papież przyjeżdżał do Polski, Jan Paweł II, to była nie ta atmosfera. To była jedność, to było wielkie wydarzenie. To była taka jedność ducha. Więc nigdy takich rzeczy, ani takich sytuacji do końca życia się nie zapomni.
To prawda. O 11 w każdą sobotę audycja. Urodziłem się w roku 1920 i panu prezesowi i państwu polecam audycję prowadzoną przez Piotra Dmitrowicza. A panu prezesowi dziękuję za wywiad.
Dziękuję bardzo.
Za wywiad.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Fajne jest Radio Wnet, prawda?
No, ja słucham, oczywiście, że fajne.
Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, był gościem Poranka Wnet. Zegar wskazuje godzinę 7:58.